Grzegorz Nowak, Radio Ziemi Wieluńskiej.
Tomasz Stolarczyk, Uniwersytet Łódzki.
Kolejne fantastyczne rzeczy, które udało się znaleźć w archiwach. Co tym razem?
Tym razem będą to książki medyczne, które znajdowały się w Bibliotece Konwentu Paulińskiego w Wieluniu.
Książki medyczne, można powiedzieć, że książki medyczne z XVIII-XIX wieku to takie troszkę szersze pojęcie niż w dzisiejszych czasach, bo to też nie tylko same poradniki, jeżeli chodzi o jakieś tam rzeczy związane z medycyną, ale też na przykład spisy leków, czyli coś, co byśmy dzisiaj zaliczyli jako farmacja, czy coś związane ze stomatologią, jak domniemuję.
Dokładnie, nie tylko właśnie podręczniki medycyny typowe, ale też i spisy leków, czyli tak zwane farmakopea, zielniki, które w owym czasie były zaliczane do, jak najbardziej do medycyny.
Patrząc po tym, jak wygląda Wieluń dziś, można powiedzieć, że te tradycje medyczne są bardzo silne w Wieluniu. Jak to wyglądało właśnie w kilkaset lat temu?
Po pierwsze, trzeba powiedzieć, że te książki medyczne można odtworzyć na podstawie inwentarza pochodzącego z około 1815 roku, a więc jest to początek XIX wieku i faktycznie tam znajdowały się książki wydrukowane przede wszystkim w XVIII wieku, ale też i zdarzały się takie, które i w XVI, i w XVII. Może troszkę zaskakiwać, że w bibliotece klasztornej było aż tych ksiąg bardzo dużo, ponieważ znajdowało się według tego inwentarza aż 209 dzieł medycznych. No tak jak wspomniałem, nie tylko poradniki typowo medyczne, ale też zielniki, spisy leków. To troszkę zaskakuje.
Jeżeli chodzi o poziom wiedzy i zagadnienia, którymi zajmowali się ówcześni mnisi i co gromadzili w swojej bibliotece, to w jaki sposób można to jakoś pogrupować, czy o jakich rzeczach mówiono?
Przede wszystkim szacunek dla nich, że zgromadzili takie książki. Co prawda znajdowały się te książki medyczne w bibliotekach klasztornych, różnych zakonów, nie tylko Paulinów, ale tutaj ewidentnie jest i wystarczająca liczba, żeby stworzyć osobny inwentarz. Oczywiście to nie tylko są dzieła napisane przez uczonych kościelnych, szerzej powiedzmy, no nie tylko samych zakonników, ale też i księży diecezjalnych, ale też dzieła napisane przez ludzi świeckich. To często także i tych starożytnych autorów. Tutaj możemy powiedzieć, że przecież znajdują się tutaj traktaty medyczne sławne na cały świat uczonych lekarzy na czele z ojcem medycyny, czyli Hipokratesem, żyjącym na przełomie V i IV wieku przed naszą erą, czy Galenem, żyjący z kolei w II wieku naszej ery, jeden z najznakomitszych rzymskich lekarzy greckiego pochodzenia, który wywarł olbrzymi wpływ na rozwój nauk medycznych w średniowieczu i renesansie. Z jego podręcznika, o którym tam za chwileczkę powiemy, korzystano przez wiele, wiele lat, wieków wręcz można powiedzieć. Mamy też tutaj przecież nie tylko chrześcijańskich autorów wśród tych podręczników, ale także mamy i muzułmanów, czy pochodzenie, autorów pochodzenia żydowskiego. Wśród tych muzułmanów, no to jeden z najbardziej znany, przeczytałem tutaj pełne jego imię, co zawsze jest u arabskich uczonych, jest to imię bardzo długie, czyli Abu Ali Hussein ibn Abdallah ibn Sina, czyli mówiąc po europejsku Avicenna, żyjący na przełomie X-XI wieku, lekarz arabski perskiego pochodzenia, filozof i uczony. Tutaj mamy jego główne dzieło Liber Canonis Totius Medicina. Ale mamy też i XVI-wiecznego lekarza Filipusa Aureolusa Teofrastusa Bombastusa von Hohenheim, czyli Paracelsusa, zwanego ojcem współczesnej medycyny. Jego tutaj znakomite dwa dzieła Chirurgia Magna in Duos Tomos Digesta i Operum Medico Chimicorum Tomus Genuimus Nonus i komentarze do tych prac. To są ci tak naprawdę najwięksi autorytety medyczne przez wieki. Hipokrates, no do dzisiaj autorytet medyczny, oczywiście no, wiedza od jego czasów, wiedza medyczna poszła o, można powiedzieć, lata świetlne, ale no Hipokrates to jest chyba jeden z najbardziej takich uczonych, który jest kojarzony ewidentnie z medycyną. Tak zwana przysięga Hipokratesa, czyli to, co absolwenci pewnie studiów medycznych składają po zakończeniu swoich studiów. Mamy jednak też i kilku takich innych lekarzy antycznych, których dzieła znalazły się także w tej Bibliotece Paulińskiej. Może nie są to tak wielkie autorytety, jak wspomniany Hipokrates czy Galen, ale także byli uznawanymi uczonymi. Mianowicie tutaj grecki lekarz z Aleksandrii, mianowicie Paulus Egineta i jego dzieło Opera. Czy Rufus z Efezu, Areteus z Kapadocji i jego De Actibus Corporis Humani, bardziej znany Pliniusz Młodszy i jego Historia Mundi Naturalis oraz to mniej znanego greckiego lekarza uczonego Kebe Blaise Stebab i jego Tabula in qua breviter totius vita humana ratio. Z kolei wśród tych średniowiecznych lekarzy, uczonych, których dzieła znajdowały się w bibliotece klasztornej Paulinów z Wielunia, tutaj przede wszystkim oprócz wspomnianego tutaj Wicenny, trzeba powiedzieć o matematyk perski, astronom, astrolog żydowskiego pochodzenia. I znowu tutaj trzeba przeczytać całe jego imię. Masahalacha ibn Atari i jego Descentia Motus Orbis. Ale mamy także tutaj między innymi pseudo Alberta Wielkiego De Secretis Mulierum et Virorum, czyli taki poważny i chyba jeden z pierwszych takich podręczników dotyczących chorób typowo kobiecych i ogólnie funkcjonowania organizmu kobiety. Mamy tutaj dominikańskiego teologa i filozofa scholastycznego Alberta Wielkiego. Tam mamy pseudo Alberta Wielkiego, czyli kogoś, kto podał się za Alberta Wielkiego, ale to nie był Albert Wielki. Natomiast tu mamy samego Alberta Wielkiego. Wielki, tak jak wspomniałem, wielkiego dominikańskiego teologa i filozofa scholastycznego. Chyba największego po świętym Tomaszu. Jeśli chodzi o dominikanów. De mineralibus et rebus metallicis libri quinque i de virtutibus herbarum lapidum et animalium. Ale mamy też fragment książki, dziewiąty rozdział książki kolejnego arabskiego uczonego średniowiecznego Razisa, czy też Razesa, czyli Abu Bekr Muhammeda ben Zakarie Haego Er-Razi. Oryginalny tytuł jego książki to Kitab al-Mansuri, czyli Księga Medycyny poświęcona Mansurowi, z komentarzem Silanosa de Nigrisa. Mamy też z kolei wśród tych już XVI-wiecznych uczonych, mamy tutaj m.in. Girolamo Russelliego, czyli Alessio Piemontese, Pedro Montanusa, włoskiego humanisty i kartografa, De Secretis Libri Septem. Filipa Ulsteda, wykładowcy medycyny na Uniwersytecie we Fryburgu, którego praca Celum Philosophorum, Seu De Secretis Nature, była ważnym dziełem poświęconym wczesnej, nowoczesnej technologii destylacji.
Czyli takie tematy, jak widać, też wchodziły w grę. Nie tylko same lecznicze w dzisiejszym rozumieniu, ale też związane z przetwórstwem różnego rodzaju artykułów spożywczych, można tak to określić.
Dokładnie. No, wcześniej mieliśmy też to o minerałach. Zastosowanie minerałów w medycynie starożytnej, średniowiecznej, wczesno-nowożytnej było dość powszechne. Mamy też tutaj pracę słynnego francuskiego lekarza Jeana Antoine Saracena, czyli Saracena, inaczej De Peste Commentarius, czyli o zarazie. Zaraza, no tutaj pod tym pojęciem zaraza, no rozumiano choroby zakaźne, które no, w dzisiejszych czasach występują znikomo, a jeśli już się pojawiają, no to są szybko zwalczane dzięki choćby antybiotykom czy innym lekarstwom. Natomiast w ówczesnym czasie powodowało ogromne szkody, zabijało setki ludzi. Nie wspomnę tu o dżumie, która na przestrzeni wieków zabiła wręcz miliony ludzi w Europie. Więc tego typu podręczniki były podręczniki postępowania w przypadku właśnie tak zwanego morowego powietrza, bo zaraza to było określone morowe powietrze, były bardzo istotne i bardzo ważne.
Warto podkreślić, że w tamtych czasach traktowano to jako, można powiedzieć, przekleństwo Boga na ludzi, że to nie było traktowane jako przypadek choroby medycznej, tylko po prostu jako coś, co wiązało się z tym, że ktoś popadł w niełaskę Bożą i dlatego chorował. Stąd też chociażby liczne na ziemi wieluńskiej istniejące do tej pory ślady po tak zwanych cmentarzach cholerycznych, których to ofiary właśnie epidemii cholery, w tym tej największej w 1852 roku, były chowane nie na miejscu pochówku uświęconym, czyli na miejscu cmentarza, który istniał w danej miejscowości czy w danym mieście, tylko zawsze z boku. I to nie ze względów czysto sanitarnych wynikało, tylko właśnie z tego, że te osoby, które zmarły w wyniku epidemii, w wyniku chorób zakaźnych, w wyniku tak zwanego morowego powietrza, były traktowane jako osoby, od których się w pewien sposób Bóg odwrócił.
No dokładnie, no chyba najbardziej takim sztandarowym przykładem gniewu Bożego według myślenia ówczesnych ludzi, to jest trąd, ponieważ no trąd ewidentnie w średniowieczu uważano za, no i w starożytności, bo przecież w starożytności jest o tym mowa. Nawet w Biblii są przykłady trądu i jak postępować z takimi zarażonymi, zakażonymi ludźmi, ale w czasach więc antycznych, a w czasach średniowiecza szczególnie, że to jest, że człowiek, który zaraził się trądem, musiał bardzo zgrzeszyć. Taki człowiek, no pomijając względy właśnie czysto utylitarne, czyli no bezpieczeństwo innych, ponieważ no trąd, który ma tam wiele odmian i jedna z nich jest śmiertelna, druga nieśmiertelna, czy mniej śmiertelna, jednak zarażał i ci pozostali byli chorzy. Nie było wówczas lekarstwa skutecznego na tą chorobę. Człowiek tak naprawdę gnił za życia. Z tym, że no, po, wiadomo, że gnijące członki później po jakimś czasie odpadały i człowiek umierał wolno, tak jak powiedziałem, gnił. Więc to wywołało ogromny strach, no a poza tym właśnie, że taki człowiek, który zapadł na chorobę, Tom, wspomniałem przez nas, był dotknięty ręką Boga za grzechy, jakieś bardzo ciężkie oczywiście, nie żadne leki, tylko bardzo ciężkie. Taki tak naprawdę był wykluczany z kościoła, były odprawiane specjalne msze, na których wykluczano takiego człowieka z tego z grona wiernych. Taki człowiek nie miał prawa wstępu do miasta, był wyrzucany, wręcz odprawiano msze żałobne, bo taki człowiek już nie żył. Dla wspólnoty chrześcijańskiej taki człowiek już nie żył. Był po prostu tak naprawdę i fizycznie, jak gdyby duchowo chowany za życia. Stu Tron był chyba najbardziej takim ewidentnym przykładem tego, że ówcześnie ludzie uważali większość chorób, a może wszystkie nawet, za gniew Boga.
A czy taki człowiek, który został, pochorował się, został odprawiony tam msze i został, że tak powiem, pochowany przez wspólnotę jego religijną za życia, pochowany tak jak człowiek, on miał szansę w niebo wstąpienia? Jak to wyglądało?
No właśnie nie. Były oczywiście tak zwane leprozorie, starano się leczyć, czy może powiedzmy ulżyć cierpieniu, bo nigdy nie wyleczano tak w ówczesnym czasie takich ludzi. No oni byli poza nawias wspólnoty, jakiejkolwiek wspólnoty chrześcijańskiej, ludzkiej. Oni nie istnieli dla kościoła, dla ludzi. Od nich uciekano, bano się, no i takich ludzi nie chowano bynajmniej w jakimś tam poświęconym miejscu, tylko na specjalnych do tego wyznaczonych cmentarzach.
Albo pod płotem cmentarnym, albo poza terenem cmentarza po prostu, w tej tak zwanej niepoświęconej ziemi.
Tak, dokładnie, dokładnie. No, no niestety taka była wiedza ówczesnych ludzi. Cóż zrobić? Nam się to nie podoba, ale no tak wówczas było.
Mówiliśmy o tych pozycjach, które w Bibliotece Paulinów, mówiliśmy o tych takich bardziej, że tak powiem, starszych, jeżeli niż dużo starszych niż XVIII wiek pozycjach. Czy były jakieś bardziej nowoczesne, czy może były jakieś napisane przez twórców polskiego pochodzenia?
No tak, przez twórców polskiego pochodzenia, tak jak wspomniałem. Najpierw może odpowiedz na pytanie, czy były starsze niż XVIII-wiecze. Niestety młodszych tutaj akurat nie znalazłem. Są to głównie dzieła XVI, XVII i XVIII-wieczne. Jeśli chodzi o polskich lekarzy, czy też uczonych medycznych, należy tutaj wymienić przede wszystkim Feliksa Wojczyńskiego i jego książki Wiadomości chemiczno-gospodarskie. A jeszcze bardziej znanym był tutaj Szymon Syrenius, czy też Syreński. Jego zielnik, herbarzem z języka łacińskiego Zowiom, był niezwykle popularny w okresie wczesno-nowożytnym. Mamy też tutaj Christiana Kirchheima, facet z anatomika, ale mamy też i naszego Hieronima Spiczyńskiego, Ogród Zdrowia. Również innego znanego zielarza, Jana Krzysztofa Kluka, jego zielnik również był pod względem popularności porównywany z zielnikiem Syreniusa. Były też tam prace obcych autorów, ale tłumaczone język polski, tu między innymi Christiana Zygmunta Richtera, Kruka Specyfikacja medykamentów w hali magdeburskiej preparowanych w tłumaczeniu Dawida Samuela Madaja. Mamy również autorów polskich, którzy pisali po łacinie. Macieja Zmiechowa, czy znanego Miechowity, Conversatio Sanitatis oraz Jana Zielińskiego Vindicie pro deformitate corporis. To jest zaskoczenie, ponieważ w tym inwentarzu ksiąg medycznych znalazło się dzieło odbiegające zdecydowanie od nich swoją treścią, ponieważ dotyczyło ono sabatu czarownic. Było to Disquisitionum Magicarum Libri Sex jezuickiego teologa Martina del Rio. Dla mnie to jest duże zaskoczenie, że coś takiego tu się pojawiło. Czy znalazła się tam przez przypadek ta książka i została wciągnięta do inwentarza, czy jednak jakoś tam się z tymi chorobami, z tym może ściąganiem morowego powietrza i tudzież innych chorób może z tego względu tam została umieszczona w tym dziale.
Liczba tych woluminów, ponad 200 w Bibliotece Paulinów, w tamtym czasie świadczy o dosyć szerokim i rozległym zainteresowaniu przez Paulinów, można powiedzieć, sprawami doczesnymi, związanymi czy z kulturą agralną dzisiaj patrząc, czy chociażby faktycznie ze samym zdrowiem i z utrzymywaniem się w zdrowiu. Jak wykorzystywały te książki? Czy do nich był dostęp tak powszechny, jak w dzisiejszym rozumieniu do biblioteki? Czy raczej były wykorzystywane na użytek wewnętrzny, bądź na potrzeby szkoły prowadzonej przez zakonników?
Wróćmy tutaj do tego, co już tam kiedyś powiedziałem o zasadach obowiązujących w bibliotekach paulińskich. O tym, kto mógł wypożyczać, kto mógł korzystać z tych książek. Biblioteki paulińskie były tak naprawdę bibliotekami zamkniętymi dla ludzi z zewnątrz. Oczywiście można było komuś wypożyczyć spoza klasztoru, ale to zazwyczaj były jakieś takie osoby, którym no, nie można było odmówić ze względów takich, że ten człowiek był bardzo wpływowy, czy jakiś biskup, arcybiskup, jakiś możnowładca, który był dobrodziejem wielkim danego klasztoru, no wiadomo, że takim ludziom się nie odmawia. Oczywiście wszystko za zgodą przeora. Bez zgody przeora nic się tak naprawdę nie mogło dziać, żadna książka nie mogła zostać wypożyczona poza obręby klasztoru. No i oczywiście trzeba było tam spisywać odpowiednie rewersy. Ale no to był, powiedzmy, wyjątek od reguły, ponieważ regułą było to, że nie wypożyczano książek poza mury klasztorne. To nie jest zakon mający w swoich konstytucjach, w swoim założeniu leżącym u podstaw jego fundamentów nauczanie, tak jak pijarzy czy nawet jezuici, którzy prowadzili osobne kolegia dla szkoły, dla ludzi świeckich z zewnątrz, o czym tam już kiedyś sobie też mówiliśmy. Więc dostęp do tej wiedzy był ograniczony i raczej na użytek miejscowych zakonników. No tak jak, chyba, że tak jak powiedziałem, ktoś wysoko postawiony, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, zwrócił się z prośbą o wypożyczenie jakiejś tam ważnej dla niego książki.
A czy same te pozycje, no bo rozumiem, że to, co się znajdowało w bibliotece, znamy z inwentarza z początku XIX wieku. A czy same te książki, które z tych książek zachowały się do czasów dzisiejszych?
Niestety trzeba byłoby tutaj przeprowadzić szeroką kwerendę, myślę, biblioteczną wśród starodruków, żeby to sprawdzić. Wiemy, że niestety wszystkie te zabytki, bo to są już zabytki, wszystkie te zabytki typu starodruki, czy też inwentarze w wyniku takiej, a nie innej historii naszych zakonów, czy a szerzej naszego kraju, no są bardzo rozproszone. Trzeba byłoby zapewne pojeździć po różnych innych bibliotekach i tego poszukać. Wielu nie akurat znajdowała się w czasach rozbiorów w diecezji kujawsko-kaliskiej, więc ta diecezja trochę miała szczęście, że we Włocławku, w stolicy diecezji, działali księża chodyńscy, którzy utworzyli tak naprawdę bibliotekę diecezjalną. Tam sprowadzali oni właśnie te książki, głównie z tych klasztorów skasowanych, ale już głównie skasowanych po powstaniu styczniowym, bo to jest ten czas ich działalności. Ale dzięki temu uratowali wiele właśnie starodruków, które zapewne by zaginęły po skasowaniu danego klasztoru.
Czyli możliwość odnalezienia medycznych książek pochodzących z wieluńskiej biblioteki Paulinów cały czas jest przed nami otwarta i czeka na swojego odkrywcę.
No dokładnie, tak jak zresztą jak i wiele, wiele innych książek, nie tylko akurat z klasztoru paulińskiego i nie tylko akurat z Wielunia, ale także z innych klasztorów.
Pozostaje sobie tylko tego życzyć, żeby te książki się odnalazły jak najszybciej, żebyśmy mogli z powrotem z nich korzystać. Dziękuję za rozmowę. Przypominam, moim Państwa gościem był
Tomasz Stolarczyk z Uniwersytetu Łódzkiego.
A ja dodam, że także Wieluńskie Towarzystwo Naukowe. Dziękuję.
Dokładnie. Dziękuję.